drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, przed rozpoczynającym się za tydzień Adwentem. A to oznacza, że dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Żadna wojna nie jest warta łez dzieci. To słowa papieża Franciszka, opublikowane na profilu Pontifex w obchodzony w poniedziałek Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Watykan opublikował następujące przesłanie papieża. Ileż dzieci pozbawionych jest podstawowego prawa do życia oraz integralności fizycznej i psychicznej z powodu konfliktów? Ileż dzieci zostaje zmuszonych do uczestnictwa lub asystowania w walkach i noszenia potem blizn? Żadna wojna nie jest warta łez dzieci, dodał Franciszek. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku. Nowy nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, przekazał listy uwierzytelniające przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, poinformowało biuro prasowe Episkopatu. To wydarzenie miało miejsce w poniedziałek na Jasnej Górze podczas rozpoczynającego się 396. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Tematem obrad były m.in. zakończone 29 października pierwsza rzymska sesja 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów ku Kościołowi Synodalnemu, komunia, uczestnictwo i misja, przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2025 oraz wybory do poszczególnych gremiów episkopatu. Na placu świętego Piotra rozpoczęła się budowa szopki, zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przez świętego Jana Pawła II. Tegoroczna szopka będzie nawiązywać do pierwszego żywego żłóbka, jaki powstał 800 lat temu z inicjatywy świętego Franciszka z Asyżu. Bożonarodzeniowa choinka zostanie przywieziona z Piemontu na północy Włoch. Jak zapowiedział gubernator Państwa Watykańskiego, szopka przed bazyliką będzie przywoływać atmosferę i scenerię z 24 grudnia 1223 roku, gdy święty Franciszek po powrocie z Ziemi Świętej postanowił odtworzyć scenę narodzenia Jezusa w małej miejscowości, przypominającej według niego Betlejem. Za tydzień rozpoczyna się Adwent. To wyjątkowy czas w roku. Warto się przygotować i nie być zaskoczonym. O propozycjach adwentowych dla całej rodziny opowiadają Alicja Samolewicz-Jeglicka oraz brat Grzegorz Marszałkowski.
Tak jak powiedziałeś, za tydzień rozpoczyna się Adwent. Warto więc zwrócić uwagę, że to naprawdę wyjątkowy czas. Czas przygotowania się, przede wszystkim duchowego, ale i fizycznego, chociażby jak przyozdobienie domu, na narodziny Jezusa. Jak rozplanować ten czas, by wynieść z niego jak najwięcej? Warto się przygotować. Jest jeszcze na to tydzień. Adwent jest również czasem, z którym wiążą się wyjątkowe tradycje. Najważniejszą z nich są chyba roraty. Roraty to specjalna msza święta odprawiana ku czci Maryi. W czasie mszy świętej roratniej zapala się również specjalną świecę, tak zwaną roratkę. Opasana jest ona niebieską lub białą kokardą. W kościele jest umieszczona przy ołtarzu głównym lub przy ołtarzu Matki Bożej. Warto również wcześniej przygotować sobie albo własnoręcznie, albo kupić lampion adwentowy. Po co nam one towarzyszą w Adwencie? Światło to ważny symbol w chrześcijaństwie. Służy ono nie tylko do rozpraszania ciemności, która towarzyszy odprawianiu rorat we wczesnych godzinach porannych, ale symbolizuje również radość. Wiele osób przygotowuje również wieńce adwentowe z czterema świecami, trzema fioletowymi oraz jedną różową. Każda świeca z osobna ma swoje znaczenie. Pierwsza to świeca nadziei, druga świeca pokoju, trzecia świeca radości i ona właśnie jest różowa, a czwarta to świeca miłości. O przygotowaniu do tego wyjątkowego adwentowego czasu opowiada kapucyn, brat Grzegorz Marszałkowski.
Możemy się przygotować zewnętrznie, wewnętrznie. No zewnętrznie możemy przygotować wieniec adwentowy, cztery świece, jakieś igliwie, jakieś gałązki zielone. Przygotować cztery świece, bo cztery niedziele Adwentu. Musimy też i duchowo się przygotować. Kończy się rok liturgiczny. Dziękujemy Panu Bogu, że wchodzimy w następny rok liturgiczny. Przychodzimy i zaczynamy czuwanie z Maryją razem. Maranata, przyjdź Panie Jezu. I przygotowujemy się do tej uroczystości narodzenia Jezusa w Betlejem. Chcemy, aby On narodził się w naszych domach. On przychodzi z pokojem, On jest Emanuel. Trwa wojna w kilku miejscach na świecie, więc my modlimy się o pokój, żeby Chrystus przyszedł z pokojem do naszych domów, do naszych rodzin. Może czasem jesteśmy skłóceni, no i to jest właśnie takie czuwanie, zatrzymanie się, może też w milczeniu z Maryją. To jest bardzo ważne. Roraty rano to jest przepiękna modlitwa z Maryją, która nas prowadzi. Ona i Adwent trwał 9 miesięcy. Każda kobieta przechodziła takie 9 miesięcy, która cieszy się swoim potomstwem. I Maryja również, a to jest szczególny owoc żywota Twojego, Jezus. Modlimy się codziennie. Owoc żywota Maryi, Jezus, przychodzi. Książę pokoju. Prośmy właśnie o pokój. W tych naszych rodzinach wspólna modlitwa była znakiem takiej jedności, pokoju. Bardzo ważne jest, żeby zachęcić, zaprosić ludzi do wspólnej modlitwy, do zapalania tego wieńca adwentowego, do wspólnej modlitwy, do wspólnego posiłku, przynajmniej raz w niedzielę, w czasie obiadu. Bardzo ważne są te miejsca, w których się wspólnie gromadzimy, tak, by prosić Boga o pokój.
Właśnie, to jest też taki czas takich wydarzeń albo propozycji Kościoła, których na co dzień nie ma. Tak jak brat powiedział, roraty na przykład.
Tak, bardzo ważne są roraty. W większości są one przed wschodem słońca, bo czekamy na Chrystusa, który jest wschodzącym słońcem. Są czasem organizowane z różnych powodów i wieczorem też, szczególnie dla dzieci i dla osób, które pracują, bardzo wcześnie rozpoczynają ten dzień pracy. Może dla nich bardziej pasuje takie spotkanie wieczorem, ale jakby gromadzimy się raz z Maryją. To jest jakby główne przesłanie tej mszy. Ona, to jest msza święta wotywna o Najświętszej Marii Pannie w Adwencie. I razem z nią czuwamy, prosimy, aby przyszedł do nas Pan z łaską pokoju, do naszych rodzin, do naszego miasta, do naszej ojczyzny. Może podzielonej, skłóconej, żebyśmy podali sobie dłoń, żebyśmy się spotkali. Gdzie możemy się razem spotkać? Na wspólnej modlitwie, na wspólnym czuwaniu, na wspólnym czytaniu Pisma Świętego. Są bardzo ważne momenty.
Tak jak brat powiedział, spotkanie w tym czasie jest bardzo ważne. Dawniej, głównie na wsiach, praktykowano w Adwencie tak zwaną szarą godzinę, nazywaną czasami świętą godziną. Rodzina zbierała się o zmierzchu przy ogniu albo świecach, żeby razem pomilczeć, pomodlić się, porozmawiać. Szara godzina to czas, kiedy słońce dnia już gaśnie, a mrok jeszcze nie zapadł. Mniej więcej wypada ona gdzieś między 15 a 17. Może to jakiś pomysł na tegoroczny Adwent?
W drodze.
Dobre Słowo, muzyczny zespół parafialny od 18 lat działa przy kościele świętego brata Alberta na Przymorzu. Usłyszeć ich można na liturgiach, bo jak mówią, muzyka jest bardzo ważnym aspektem modlitwy. Dobra oprawa mszy świętej śpiewem i grą wspiera jej przeżywanie. Śpiewamy, bo znajdujemy w tym natchnienie. Opowiadały o tym redaktor Annie Rembas, uczestniczki zespołu.
Dzień dobry, Katarzyna Sitarska, parafia świętego brata Alberta na Przymorzu.
Dominika Mielnik, ta sama parafia i ten sam zespół muzyczny.
Każdy zespół ma swojego opiekuna?
Tak. Tak, każdy zespół ma swojego opiekuna.
A kto jest waszym?
Ksiądz Wiktor Szponar. Są tutaj potrzebne regularne próby, rozwijanie swoich umiejętności, też świadomość. Nieraz nagrywamy siebie, słuchamy, co nam wyszło, czego nie wyszło. Uczymy się przy tym pokory, bo nieraz trzeba sobie szczerze powiedzieć.
Gigantyczna praca tak naprawdę. Ile razy próbujecie? Jak te próby często się odbywają?
Mamy próbę raz w tygodniu, w czwartki o 19:00, trwa ona 2 godziny. No i mamy też próbę taką przed niedzielą, godzinną, żeby sobie powtórzyć, przećwiczyć jeszcze przed daną niedzielą.
I o której godzinie ta próba przed niedzielą?
O 18:00, a o 20:00 jest msza święta. Jeszcze musimy wliczyć czas na to, żeby się rozstawić, sprzęt przygotować. Śpiewam, a od tego roku też tutaj próbuję taki prowadzić zespół od strony muzycznej, bo Dominika jest od strony takiej organizacyjnej, modlitewnej, a jestem od strony muzycznej. No i tutaj próbujemy właśnie scalić tutaj i jak najbardziej, najlepiej się przygotować, żeby ta modlitwa później lepiej płynęła, lepiej nam, żebyśmy lepiej się modlili, bo jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, nie musimy patrzeć na nuty, nie musimy gdzieś tego wszystkiego analizować, to wtedy właśnie jest ta modlitwa i możemy my sami się modlić.
Jak to jest z tą refleksją muzyczną? Dlaczego pani właściwie to robi? Dlaczego pani, czy pani czuje taką jakąś specjalną potrzebę takiego właśnie wyrażania siebie?
Ja uwielbiam śpiewać, chociaż na początku to nie było dla mnie proste, bo zaczynałam od grania, gdzieś tam śpiew taki był dla mnie trudny. Ja się dopiero jakiś czas temu otworzyłam też na śpiew i no i myślę, że śpiewanie w kościele też mnie otworzyło jako człowieka. I uwielbiam śpiewać, bo ja też mogę się modlić i też ten tekst Słowa Bożego, no bo my śpiewamy Słowo Boże i do mnie bardziej jakoś trafia. I ja mogę tym jeszcze bardziej się modlić, jeszcze bardziej przybliżam się do Boga i myślę, że to mnie zmienia.
A zauważyła Pani na przykład, że słowo mówione, a słowo śpiewane mogą znaczyć trochę inaczej? Jakieś tam się refleksy mogą pojawiać pomiędzy nimi? Albo jak Pani wykonuje jakiś utwór, to czy Pani znajduje jakieś podwójne znaczenie, którego wcześniej Pani na przykład nie odkryła? Czy bywały takie sytuacje, że Pani wpadła na jakiś trop podczas śpiewania?
Myślę, że tak, że właśnie no, muzyka jest śpiewna i ona nam pomaga, tak? No bo jeżeli coś mówimy, to często gdzieś nasze myśli odbiegają. Gdzieś tam może dla nas to się być nudne, a jeżeli śpiewamy jeszcze, jak ktoś to lubi, no to naprawdę może dużo, dużo to wnieść w nas.
Dla mnie zdecydowanie ważniejsze jest słowo. To z niego potem dalej wypływa muzyka, piosenki. Mam ten przywilej, że kilka piosenek napisałam. One są rzeczywiście zaczerpnięte czysto z Pisma Świętego. I to było niesamowite dla mnie, że początkowo moja prywatna modlitwa później mogła też stać się modlitwą Kościoła.
Czyli ty najpierw tworzysz jakby dla siebie, tak mogę powiedzieć.
Tak, zdecydowanie tak. Nie tworzę z myślą o tym, żeby od razu to było śpiewane we wspólnocie, albo nie wiem, żeby wybrać się z tym na konkurs. Raczej to jest moja taka twórczość, modlitwa po prostu.
Może Pani słuchaczom, nie wiem, przybliżyć tematykę poprzez chociaż tytuły tych utworów, które Pani napisała?
Pierwszy to był utwór O Bożej Opiece na podstawie psalmu 91, jeszcze w czasie pandemii. Drugi Owoce Ducha Świętego z Listu do Galatów. No i najświeższy to jest z Ewangelii Mateusza Ufaj, o tym jak Pan Jezus rzeczywiście zachęca nas do tego, by Jemu zaufać. Jeśli chodzi o proces twórczy i o muzykę w ogóle, to zaczęłabym od tego, że no, jest to taka forma wyrazu i spotkanie z Panem Bogiem. Reagujemy śpiewając, muzykując na to, co Pan Bóg robi w naszym sercu, w naszym życiu, w ogóle w świecie, na Jego obecność i też staramy się w ten sposób ewangelizować innych. Jeśli chodzi o ten proces twórczy, to tak jak ja, na przykład należąc do Szkoły Uwielbienia projektu Przebudzenie, uczę się tam, że w każdym czasie Kościół na nowo potrzebuje wyrazić swoją relację z Panem Bogiem i to, co On robi w naszym życiu. I do tego jest potrzebna nie tylko ekspresja serca, ale też właśnie warsztat, narzędzia. I to wszystko na takiej mocnej podstawie, na fundamencie, którym jest Słowo Boże. Czyli tutaj też potrzebna jest teologia, zgłębianie tej teologii, a nie tylko takie wymyślanie prostych tekstów. Tu potrzebna jest głębia, a głębią i tą pełnią właśnie jest sam Bóg.
Wysłuchałyśmy przed chwilą pięknego utworu. To jest utwór pod tytułem?
Ogarnij nas miłością.
Słowa?
Naszego kolegi Maćka Szymańczaka, opracowanie muzyczne Krzyśka Dąbrowskiego i jego brata Kacpra Dąbrowskiego.
Czyli rozumiem, że panowie też się udzielają, jeżeli chodzi o śpiewanie w kościele.
Tak, tak, udzielają się, piszą, opracowują utwory jak najbardziej.
A zespół Dobre Słowo to zespół jak długo już trwający, grający i występujący tutaj?
18 lat.
18 lat, czyli prawie tyle co wy.
Chciałybyśmy. Jesteśmy nieco starsze, aczkolwiek dalej czujemy się jako takie młode ratorośle, które mogą rozwijać współczesny Kościół.
Ale wy jesteście od początku w tym zespole?
Tak, ja jestem od samego początku. Początki moje w ogóle były takie, że zanim powstało zespół Dobre Słowo, to ja śpiewałam w scholce dziecięcej, potem przeszłam do zespołu młodzieżowego i z tego zespołu młodzieżowego, który wówczas prowadziła pani Jagoda Wesołowska, utworzył się nowy zespół muzyczny w naszej parafii. Początkowo nazywaliśmy się tak samo jak wspólnota, czyli Lux Cordis, Światłość Serca, a później postanowiliśmy się odłączyć i myśleliśmy nad nazwą. Zostało na Dobre Słowo. Chodzi o Słowo Boże.
Czyli to bardzo ważne jest, żeby tak zaszczepiać w dzieciach właśnie to umiłowanie śpiewania, żeby te dzieci przychodziły, śpiewały, bo potem może im tak zostanie właśnie i stworzą zespół, Dobre Słowo na przykład. Czyli od najmłodszych przez średnie do już dojrzałych wykonawców muzyki sakralnej, tak mogę powiedzieć.
Jak najbardziej zgodzę się z Panią i widać to u nas w parafii, bo rzeczywiście tych zespołów jest kilka.
Wymieńmy.
Począwszy od przedszkolaków, później są to dzieci ze szkoły podstawowej, licealiści, studenci, no i my jako grupa taka postakademicka, no i najstarszy jeszcze chór Brata Alberta, który obchodzi w tym roku 25 lat istnienia.
Bliżej.
Redaktor Piotr Piotrowski, gość niedzielny. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam. Redaktor Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.
A to tak smutno dzisiaj?
Nie, dlaczego?
Ze starożytnym rysem. I pewnie dlatego.
To właśnie przyjęły... fajnie, że ze starożytnym rysem, bo...
Przyjęły drogę Ordo Viduarum, czyli...
Droga...
Stanu wdowieństwa. Stanu to wdowieństwa. Tak dla wyjaśnienia. Okay. Drodzy Państwo, metropolita gdański pobłogosławił po raz pierwszy chyba, tak? Czy po raz kolejny już?
Metropolita gdański obecny, tak, po raz pierwszy. Natomiast temat jest już od kilkunastu lat znany w naszej archidiecezji. Jest kilka wdów, które przyjęły tą drogę. No,
i
tak jak
dziwnego...
powiedziałeś. Tak jak powiedziałeś, to jest rzecz arcystara.
Tradycja poświęcenia wdów sięga początków Kościoła po
no
prostu.
No właśnie, dokładnie. No,
i o tym, i o tym.
Trochę wynika... Nie, dobra, nie będę się rozkręcał.
Nie rozkręcaj się, bo zachęcimy Państwa, żebyście zajrzeli do gościa niedzielnego.
Ale
bo przecież
w sumie
o to, no,
za mało jest. To
za mało, ale ja rozumiem, że będziesz rozwijał ten temat, więc na pewno no, jeszcze do tego będziesz wracał wielokrotnie, bo on jest bardzo ciekawy.
Ale nie, muszę.
Chociaż pewnie też kontrowersyjny dla niektórych. No ale cóż, no tak to
ale
jest.
Ale wdowcy właściwie. Też są.
Wdowcy też są. Pozdrawiamy wszystkie wdowy i wdowców.
Błogosławionych. Pobłogosławionych.
I nie tylko.
I w drodze
poznawanie
ku świętości.
Liturgii, drodzy Państwo, na kursie ceremoniarskim i innych ciekawych inicjatywach związanych z tą funkcją opowiada archidiecezjalny duszpasterz służby liturgicznej, ksiądz Adam Dziąg. O tyle jest to ważne, że służba liturgiczna, w której i Piotr, i ty, i tak się złożyło, że ja również dawno, dawno temu uczestniczyłem, jest ciekawym doświadczeniem.
Czy już nie uczestniczysz?
Uczestniczę, ale trochę w inny sposób. Czytam po prostu.
No, dokładnie.
Czyli w pewien sposób uczestniczę.
No, uczestniczymy. No,
z tego się nie wyrasta.
Czy jesteśmy lektorami.
Z tego się nie wyrasta.
Dokładnie. Tekst jest nawet nie o kursie lektorów, tylko o tym, że każdy teraz ministrant, lektor i ceremoniarz w archidiecezji będą mieli specjalną legitymację, taką byśmy powiedzieli po młodzieżowemu na wypasie. Czyli plastikową i będą tam hologramy co roku wklejane, ale przede wszystkim to jest rozmowa o tym, że mamy święto Chrystusa Króla i tekst jakby jest poświęcony temu, to święto patronalne liturgicznej służby ołtarza, tej właśnie służbie, a to też warto przypomnieć, że to nie tylko chłopcy, młodzi mężczyźni, ale też i dziewczyny.
Coraz więcej dziewcząt się garnie do tego.
Tak jest i można w różny sposób przy ołtarzu pomóc.
A ponieważ mówimy o tym, jak posługują ci, którzy są przy ołtarzu najbliżej, oprócz kapłanów oczywiście, no to przejdziemy w sposób naturalny do miejsca, w którym też to się dzieje i tylko ci, którzy służą tak blisko, mogą być blisko pewnym zabytkom, które są wyjątkowe i z bliska wyglądają zupełnie inaczej. W prezbiterium bowiem archikatedry w Oliwie znajdują się renesansowe stalle. Przez wieki były wykorzystywane nie tylko jako miejsce siedzące dla cysterskich ojców i braci, ale też zdarzyło się, że jako opał. Piotrze, coś ty tutaj wymyślił.
To nie ja, to historia to wymyśliła.
Tak było naprawdę?
Zaraz opowiem, tak. To
ja myślałem, że chciałeś powiedzieć, że na stojąco
Leszek
też, bo...
Jażdżewski potwierdzi.
O siedząco to oczywiście, ale też cystersi modlili się, zresztą jak wielu zakonników, na stojąco. I opierali się.
I w takim jest też taka specjalna pozycja klęcząca.
Ale że na opał, to nie wiedziałem.
Tak się zdarzyło, że XIX wiek przyniósł takie dość drastyczne rozwiązanie, ponieważ to był czas, kiedy bazylika stała się kościołem parafialnym i mówiąc krótko, rząd pruski nie za bardzo się palił do tego, nomen omen palił, żeby ułożyć jakieś środki na świątynię i na reperowanie jej stanu, więc pruski topór dopadł i stale po to, żeby je porąbać i włożyć do pieca, więc część faktycznie zniknęła w ogniu, ale na szczęście też już pod koniec XIX wieku, czy w drugiej połowie próbowano te dzieła ocalić i tak się stało, no i
I o tych właśnie...
Szczęśliwie są do dziś z nami.
I o tych dziełach, stallach i ławach, które dziś można oglądać w Archikatedrze Oliwskiej, które zostały stworzone w czasie renesansu, żeby było
dokładnie,
tak.
Dokładnie, i tam można podejść, myślę,
można
jak
podejść.
Się poprosi.
Tak. Można wejść do środka. No i tam w oddali jest święty Wojciech.
Tak.
W głębi.
A on za chwilę będzie coraz bliżej nas. Ale to zostawimy
ale
na
to
następny tydzień.
Dokładnie, dokładnie. A teraz przechodzimy do terapii słuchania i obrazu. A mianowicie w Narodowe Święto Niepodległości w Bazylice Mariackiej w Gdańsku została odprawiona msza w intencji ojczyzny, ale w trakcie tej mszy wręczono po raz kolejny już Pro Ecclesia et Populo, odznaczenia, i otrzymali je Romana Stefanowska, pani Jolanta i Remigiusz Kwieciński. Gratulujemy.
To co, przypominamy? Sylwetki?
Oczywiście, chociaż króciutko.
Zwłaszcza Joli. No i Remigiusza też. Jola jest... Przepraszam, że tak mówię. No, jesteśmy,
bo znacie się.
Znamy się, jesteśmy na ty od wielu lat wydawczynią programu W Drodze. Ma świetną ekipę. Pozdrawiam Włodka i Krzysztofa. Włodka, dźwiękowca, operatora kamery, Krzysztofa, operatora obrazu. Świetnie ten program jest przez Jolę i ekipę tworzony. Mnóstwo informacji, ale
w czerwcu wyemitowano 500 odcinek,
tak, dokładnie, prawda? Dokładnie, 500 odcinek, ale mnóstwo, oprócz tego, że informacji, to też tego, co jest chyba najważniejsze w takim programie, tak samo jak tutaj muszę cię pochwalić w tym, co my tu robimy, czyli jest czas na refleksję, bo to jest nie tylko taka informacyjna rola nasza, wydaje mi się, w tym paśmie, ale też taka, żebyśmy no, też Państwa nakłonili do tego, żeby się zastanowić, bo tematyka wiadomo jaka.
I z tą refleksją zostawimy Państwa, ponieważ jakbyśmy dali Piotrowi tutaj się rozgadać, to on by rozmawiał z nami tak długo, jak
padł.
Tylko... Tak, jak siły by mu starczyło, a
to
ma
to jeszcze
dużo.
Jedno zdanie chociaż.
Ale właśnie.
Remigiusz Kwieciński.
No właśnie, bo to
no,
jest
dokładnie.
Człowiek, to orkiestra można
tak,
powiedzieć.
Tak, dokładnie, bo przecież nasze wszystkie aparaty fotograficzne, jak robimy zdjęcia, to trafiają też w jego ręce, ale nie tylko.
A dlaczego trafiają, to już tutaj zostawimy to. Natomiast gdański telefon zaufania, anonimowy przyjaciel, to jest też
no właśnie.
Praca
to
ogromna,
jest chyba
którą...
ta ogromna praca, o której w ogóle Remek nie mówi.
Od czasu
mało
do czasu
osób.
Zapraszamy go tutaj do...
Tak, mało osób o tym wie, ale to, no to jest wielka posługa i dziękujemy Remku za to.
I dziękujemy pani Joli i tak Remigiuszowi i wszystkim, którzy...
I twórzcie ten... dalej.
Tak, twórzcie dalej. No i zaprosimy Państwa jeszcze na Mikołajki u jezuitów. To przed rozpoczęciem Adwentu, w sobotę, za niespełna tydzień.
Dokładnie, czyli pakujemy się
ale
do kolejki
w Gdyni,
SKM,
oczywiście.
Jeżeli nie jesteśmy z Gdyni, a jak z Gdyni jesteśmy,
no to wiemy,
to
gdzie.
Wędrujemy na wzgórza.
No, kawałek je,
no,
jest.
I pod górkę jest.
Dobre buty proszę zabrać. Bo może być ślisko też już, nie,
no,
nie wiadomo jak to będzie.
Tak, no ale w drugą stronę może być szybciej, trochę. Oczywiście żart, bo nie polecamy takiego zjazdu z góry, natomiast mnóstwo rzeczy tam się będzie działo. Jak zwykle, tak jak sięgam pamięcią, i loteria fantowa, o tym co dla ciała to nie wspomnę, bo rodzice tam zawsze dbają o to, żeby stoły się uginały.
A ważne, bo w tym roku
zbieramy,
charytatywna zbiórka.
Zbieramy.
W domu
dokładnie.
Hospicyjnego Bursztynowa przystań.
Tak jest, Bursztynowa.
No i zachęcimy przystań. Również, Piotrze, poproszę cię o zachęcenie na drugie wydarzenie, które się wydarzy u Dominikanów w Gdańsku.
No to też już pewna tradycja, bo Mikołajki u Dominikanów.
Pierwszą niedzielę Adwentu.
Przez cały dzień, to też ważne, bo od 8.30, uwaga, do 22.00.
A czyli... dlatego, że przy świętym Mikołaju będzie można wziąć udział w charytatywnym jarmarku świętego Mikołaja.
Tak, no a na jarmarku to, co wtajemniczeni najbardziej lubią i najbardziej pożądany specyfik tam mogą pozyskać, czyli słynną marmoladę pomarańczową. Kto pierwszy, ten lepszy.
A ja jeszcze dodam, bo to mi się bardzo podoba i cieszę się, że to jest też wpisane w ten dzień. Funkcjonować będzie specjalna poczta świętego Mikołaja, za pośrednictwem której będzie można wysłać do bliskich świąteczną kartkę.
Super. I tu musisz dać dzwonki, Sań, teraz.
No,
w tle.
No i dzwonimy. Teraz ja mam dzwonki, moment.
Tak?
Oczywiście.
No to świetnie. No to jest, jak widzicie Państwo, Andrzej jest zawsze przygotowany na każdą okazję.
Proszę bardzo. Właśnie. Chciałeś dzwonki, są dzwonki.
Dziękuję bardzo.
Także Piotrze, bardzo Ci dziękuję.
Wszystkie życzenia spełnione.
I dzwoniąc w Twoim kierunku, Piotr odjeżdża na sali.
Tak jest. Do zobaczenia i usłyszenia.
Już dziś chciałbym zaprosić Państwa na cykl audycji adwentowych Słowa, które zmieniają świat. O modlitwie Ojcze Nasz w czasie Adwentu na antenie Radia Gdańsk rozmawiać będę z księdzem doktorem Krystianem Wilczyńskim, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej i rycerzem Kolumba. Audycja realizowana będzie od 3 grudnia, pierwszej niedzieli Adwentu, do 24 grudnia.
Słowa, które zmieniają świat. O modlitwie Ojcze Nasz w czasie Adwentu na antenie Radia Gdańsk rozmawiać będą ksiądz dr Krystian Wilczyński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej i rycerz Kolumba oraz redaktor Andrzej Urbański.
Tefilat ha'adon, avinu sheb bashamayim, itkaddash shemecha, tavo malchutecha.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym, życząc oczywiście dobrego dnia. Zachęcamy do mądrego przeżywania Adwentu, to już za tydzień. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz z Jackiem Puchalskim, który audycję zrealizował. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.